Kolejna rozmowa będzie poświęcona perspektywom rozwoju bankowości w Polsce, a naszym rozmówcą jest pan dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni naszej drogiej SGH, ale przede wszystkim znany jako menedżer najwyższego szczebla z bankowości i to doświadczenia w bankach komercyjnych, w banku centralnym, więc jest osobą, dobrym źródłem, żeby na temat perspektyw bankowości porozmawiać. Chciałem zacząć od tego, czy w ogóle są jakiekolwiek perspektywy przed bankami. Czy to nie będzie tak, że klienci przy zerowych stopach, być może wysokich kosztach i różnych rozwiązaniach alternatywnych, które przez fintechy są dostarczane, w ogóle za jakiś czas nie będą myśleć w kategoriach bankowych, tak jak myślą dzisiaj?
No tak, może zacznę od tego, że co wyróżnia banki od innych podmiotów, które funkcjonują na rynku finansowym? To, że mają jedyne prawo zbierania depozytów. No i tu jest właśnie ten problem, który mamy, bo jakiś tydzień temu profesor Sławiński przytaczał tak zwanych przedstawicieli Modern Monetary Theory, która mówi, że jak połączyć bank centralny z budżetem, to można zasilać płynność, gospodarkę, ile potrzeba, prawda? I tak naprawdę może banki nie są potrzebne. Natomiast jest pewna słabość w tej teorii, to znaczy co z inflacją, prawda? Czy to się uda tak zapanować nad inflacją w ten sposób? Co do perspektyw polskich banków, to powiem tak, że nie obawiam się fintechów, dlatego że raczej banki polskie są bardzo technologicznie zaawansowane i w związku z tym raczej one angażują fintechy do rozwiązywania określonych kwestii technologicznych i nowych usług niż odwrotnie, bo niestety fintechy mają tę słabość, że kapitałowo nie są najmocniejsze, a ostatnia pandemia COVID-u spowodowała, że prawie w 40% fintechów wycofali się inwestorzy.
Czyli taka okazja na ochronę swojej pozycji, że przejmujemy startupy rokujące po to, żeby to zostało wszystko w ramach banków?
No tak, to się działo już wcześniej. Ja myślę, że Revolut to nie jest, prawda, taki przykład, który on zresztą w określonym zakresie funkcjonuje. Można powiedzieć, że dyrektywa PSD2 dała dostęp do usług płatniczych także nie bankom, ale generalnie tylko banki mogą, że tak powiem, zbierać depozyty i na to mają licencje i to są instytucje zaufania publicznego. To, co mnie martwi, jeśli chodzi o banki w Polsce, to to, że one przez cały okres transformacji, można powiedzieć, nie mieliśmy kryzysu bankowego. Poza tym pierwszym okresem, kiedy trzeba było przy pomocy pieniędzy zewnętrznych trochę oddłużyć banki, powiedziałem, po poprzedniej epoce. Sektor bankowy w Polsce jest nie za duży w stosunku do PKB, czyli to nie jest ten problem, który mają kraje zachodnie, że sektor jest duży. Teraz w wyniku funkcjonowania w otoczeniu niskich stóp procentowych nastąpiła pewna konsolidacja, której się spodziewaliśmy, polskiego sektora bankowego, czyli te procesy zaszły prawidłowo. Natomiast obawiam się, że funkcjonowanie przy zerowych stopach procentowych i przy tym, powiedziałbym, strzyżeniu równo z trawą podatkowym banków spowoduje, że one będą miały mniejszą siłę do finansowania gospodarki. A proszę, chcę powiedzieć, że zawsze polskie banki były, że tak powiem, gotowe wspierać polską gospodarkę. Te niskie stopy procentowe mają jeszcze jeden skutek negatywny dla sektora. Proszę Państwa, dzisiaj około tam niecałe 10% aktywów sektora przynosi straty. Ale przypominam, że na razie nie widać po stronie kredytów nieregularnych skutków dzisiejszej pandemii i w związku z tym ten poziom kredytów nieregularnych jest na bardzo niskim poziomie. Do tego regulator trochę pomaga, bo trochę rozluźnił zasady polskie, zasady rachunkowości, które bazują banki spółdzielcze. Tym niemniej, jeżeli, że tak powiem, spora część banków spółdzielczych i niektóre banki komercyjne nie dadzą sobie rady w tym trudnym otoczeniu, to w tym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o resolution tak zwanym, czyli uporządkowanej upadłości banków, można powiedzieć, te dobre banki zamiast finansować gospodarkę będą musiały się złożyć na ratowanie i tą upadłość uporządkowaną tych słabych, to jeszcze dodatkowo tworzy określony problem w sektorze.
Mamy dużą przewagę, bo rzeczywiście zaufanie ze strony klientów w Polsce jest na wysokim poziomie. Tutaj banki przez lata, przez stabilność systemu sobie na to zapracowały. Ale czy nie obawia się pan przewodniczący, że sytuacja na innych rynkach, gdzie nawet konsumenci mieli informację, że ograniczenia wypłat, że różne działania, nie przełoży się na to, że to zaufanie zostanie nadszarpnięte. Z drugiej strony mamy właśnie tą sytuację zerowych, czy być może nawet realnie ujemnych stóp procentowych, która z perspektywy depozytów nie zachęca. Banki, które są obciążone różnego rodzaju podatkami, więc też dbając o swój wynik, przerzucają część kosztów w postaci opłat na klientów. Czy to nie będzie pewna zmiana trendu, jeżeli chodzi o ten sektor bankowy w Polsce?
No jakaś zmiana, każda sytuacja spowoduje pewne zmiany. Ja tylko przypomnę, że tak zwana polityka ilościowa TLTRO na przykład przez Europejski Bank Centralny udzielane, ono miało głównie wesprzeć banki w krajach Europy Zachodniej, żeby te banki były w stanie przeżyć i finansować gospodarkę. W naszym przypadku ostatnia akcja Banku Centralnego w relacji do, można powiedzieć, to rozrzucenie pieniędzy przez PGK, PFR, można powiedzieć, to nie była formuła, aby pomóc bankom, bo przypomnę, że zanim się zaczęła pandemia, sektor bankowy w Polsce miał 70 miliardów nadpłynności, czyli to trochę inny efekt. No pytanie jest takie zasadnicze, o ile ta, powiedziałbym, luźna polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych, w Japonii czy w Europie, w WBC-u, ona nie niesie z sobą inflacji, no bo amerykańskimi obligacjami napchali się Chińczycy, chociaż teraz grożą, prawda, że zaczną to, że tak powiem, używać. To w naszym przypadku tutaj, no, w kraju, powiedzmy, dużego jak na Europę, ale równocześnie, no, powiedzmy sobie, nie największego, luźna polityka pieniężna, nie wiadomo, jakie będzie niosła z sobą długofalowe skutki po stronie inflacji i innych zjawisk. Zobaczymy. No. W każdym razie, ja, że tak powiem, 30 lat w sektorze mnie nauczyło, że nie ma darmowych lunchy, zawsze kiedyś trzeba za nie zapłacić.
Mówił pan, że na razie sytuacja po stronie kredytów jest całkiem dobra, jeżeli chodzi o spłaty, tak to zrozumiałem.
Tak.
A jeżeli chodzi o skłonność do zaciągania nowych kredytów?
No właśnie, tu w pewnym sensie PFR i Bank Centralny wyręczyły banki komercyjne i rzeczywiście obserwujemy bardzo niską dynamikę kredytu dla przedsiębiorstw. To ma oczywiście dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna zasadnicza to jest taka, że jednak stanęły inwestycje. I tutaj, żeby wyjść z tego kryzysu, motorem muszą być inwestycje publiczne, sektora publicznego. Zanim prywatni przedsiębiorcy uwierzą, że warto już inwestować, niestety sektor publiczny musi tu dać przykład. A generalnie rzecz biorąc, z drugiej strony zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce jest stosunkowo wysokie, bo udział kredytu konsumpcyjnego tam do PKB jest jeden z większych w Europie. I co martwi, to że Polacy, że tak powiem, o ile jeszcze 20 lat temu brali kredyt konsumpcyjny na rok, dwa, to dzisiaj przez te konsolidacje to są kredyty 5-7-letnie. I każde załamanie na rynku pracy może spowodować określone skutki po stronie spłacalności tych kredytów.
Z jednej strony obawy samych konsumentów, a z drugiej strony też być może trochę inna polityka banków, bo też mając klientów, którzy niekoniecznie będą skłonni spłacać, przy różnych obciążeniach pewne rezerwy też ze strony banku muszą być zabezpieczone.
No, tutaj mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że banki generalnie są ostrożne oczywiście.
A teraz po COVID-zie wydaje się, że jeszcze bardziej ostrożne.
Proszę Państwa, medialnie jest kompletnie niezrozumiała. A to ja trochę tak od abecadła zacznę. Bo proszę zobaczyć, że w sferze publicznej mówi się, ci bankierzy, prawda, tylko cygara palą, prawda, i dobre obiady jedzą. Natomiast bank jako instytucja zaufania publicznego, dlaczego? Dlatego, że generalnie, przeciętnie, 85% funduszy banków to są depozyty, proszę Państwa, a 15 tylko, powiedzmy, kapitały właścicielskie i to jeszcze w różnej formule. Czyli generalnie dlaczego bank musi mieć odpowiednią politykę zarządzania ryzykiem? Dlatego, że naraża depozyty deponentów. I tutaj nie ma, proszę Państwa, to, że banki w odpowiedzi na kryzys w pewnym momencie powiedziały, proszę bardzo, robimy 3-miesięczne moratorium dla klientów, żeby oni ochłonęli w sytuacji. To wtedy banki to skalkulowały. Natomiast jak następnie rząd wprowadził moratorium w ramach tam tarczy antykryzysowej, na szczęście klienci w niego nie uwierzyli, w to moratorium. Bo proszę Państwa, jeżeli się zaczyna moratorium to znowu stara szkoła bankowa na spłatę kredytów, to następnym krokiem jest moratorium na wypłatę depozytów. I to jest jakby sprawa jasna, o ile można powiedzieć tak, jeżeli 30 lat temu prawa konsumenta były, powiedziałbym, to wahadło było zupełnie po drugiej stronie, to dzisiaj to prawo przeszło na stronę taką, że w zasadzie klient w każdej chwili może powiedzieć, że on nie wiedział, co podpisywał, mimo że ma doktorat nauk prawnych, czy jest wziętym dziennikarzem gospodarczym. Takie mamy czasy i tutaj poszukiwanie równowagi w ramach pewnego ładu korporacyjnego jest też istotnym elementem, abyśmy, że tak powiem, z tych sytuacji wybrnęli w sposób, że tak powiem, dobry dla banków, ale dobry dla jego klientów, bo pamiętajmy, że klienci banków to nie tylko ci, co biorą kredyt, ale także ci, co mają depozyty. Dlaczego tak się dzieje? Jeszcze jedno słowo. Czytałem ten raport naszej uczelni z zeszłego roku o milenialsach i oni, okazuje się, że oni w ogóle nie czują potrzeby oszczędności. Oni mówią tak, oni wiedzą, że pieniądze są potrzebne, ale w zasadzie jak są, to trzeba je wydać. No i przy tej postawie, a równocześnie przy medialnym podejściu takim, jaki mamy w tej chwili, no to każdy się zastanawia i się martwi ten, co pożycza.
Trochę takie myślenie rzeczywiście występuje. Jeżeli mówimy o sektorze bankowym, to też perspektywa pracowników, którzy są związani z bankowością. Banki zapowiadają redukcję, co też przy automatyzacji, rozwoju technologicznym jest naturalnym procesem. Czy kariera w bankowości, w świetle tego, o czym mówimy, to jest dobry pomysł na karierę? Dla kogoś, kto wchodzi na rynek pracy i dokonuje pewnych życiowych wyborów?
No, dla informatyka bardzo dobra. Myślę także o ludziach, którzy się interesują bankowością inwestycyjną, powiedziałbym, rynkiem pieniężnym. To są takie obszary ciekawe. Rzeczywiście przez okres tego 30-lecia mamy takie zupełne odwrócenie sytuacji. Proszę Państwa, 30 lat temu 5% pracowników każdego banku to byli pracownicy oddziałów. W oddziale było wszystko. Od frontu do księgowości, prawda? Kontroli wewnętrznej i tak dalej. A dzisiaj mamy proces odwrotny, że na froncie zostało niewiele osób i w zasadzie oni dokonują prostych czynności sprzedażowych, które moim zdaniem to nie jest szczyt marzeń młodego człowieka, prawda, jeśli chodzi o karierę. Zresztą też nie jest to praca najlepiej płatna, powiedzmy sobie szczerze. I te 35%, 40% już dzisiaj pracuje w centrali banku, bo te wszystkie pozostałe funkcje poza sprzedażą są mocno scentralizowane. Wymusił to rachunek ekonomiczny, ale wymusiły też to zmiany w technologii. Więc kariera bankowości myślę, że nadal jest ciekawa, ale w pewnych obszarach. O ile kiedyś mówiło się tak, że najlepiej, żeby człowiek zaczął z frontu, na froncie pracować i potem poszedł do centrali, bo będzie mądry, jak się z klientem pracuje, to dzisiaj odwrotnie, żeby ten sprzedawca był takim sprzedawcą, który jest świadomy, to powinien najpierw popracować w pionie produktów w centrali, zobaczyć, jak się te produkty robi, jak się je wycenia i tak dalej. I wtedy jako sprzedawca byłby dużo bardziej efektywny, tak mi się wydaje.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ekspertem strefy SGH był pan dr Jacek Bartkiewicz. Dziękuję serdecznie.